Teraz, moi drodzy, znów jesteśmy w studiu. Kolejny gość ze mną, tym razem to Paweł Dunaj. Witam cię serdecznie.
Witam cię gorąco.
No i to będzie opowieść o ekstremalnych wakacjach. Zaczęliśmy tak lajtowo, ptaki, obóz nad Siemianówką. Teraz będziemy mówić o wielkiej wyprawie, wyprawie rowerowej na Kaukaz. To wyprawa, o której już głośno w Białymstoku. Wiele osób o tym mówi, a sprawcą tego całego zamieszania jest skromny student Politechniki Białostockiej. Skąd w ogóle pomysł na tą wyprawę rowerową?
Pomysł zrodził się przede wszystkim, że już trzeba było planować następne wakacje, natychmiast po sesji zimowej. No już miałem tak dość nauki, że postanowiłem planować kolejne. No i ogólnie chciałem pojechać na wschód, w rejony, których nigdy w życiu nie byłem, a czytałem wiele relacji z tych zakątków świata i ponoć jestem rewelacyjnie. No i chciałem to sprawdzić, przekonać się, jak jest w rzeczywistości. No i jestem przyznany na razie z tego, co wyczytałem w internecie, w jakichś przewodnikach, nawet patrząc na mapę, chyba faktycznie tak jest, ale jak będzie, przekonam się w czasie pedałowania.
No właśnie, bo to chyba wyprawa, która wymaga dużych przygotowań. Jak długo już się przygotowujesz do wyjazdu?
Znaczy ogólnie przygotowania zaczęłam dość późno. Około 3 miesięcy, jakoś na początku marca, początek marca, ewentualnie połowa, początek marca, zgadza się.
I jak wyglądały te przygotowania? Na czym? Od czego zacząłeś?
Przede wszystkim od kupienia map, zorientowania się, jak mniej więcej przebiega trasa, przygotowania ewentualnego kosztorysu, czy w ogóle będziemy taką wyprawę mnie stać. Jednak rzeczywistość pokazała, że byłoby naprawdę ciężko. No i postanowiłem przystąpić do poszukiwania sponsorów pierwszy raz w życiu. Przekonałem się, że to wcale nie jest taka prosta sprawa, ale jednak z jakimś takim pomocą innych ludzi, życzliwych mi ludzi. Powoli, ale się udało. I jestem na razie zachwycony z tego, co udało się osiągnąć. Przy okazji dziękuję tym wszystkim ludziom, ponieważ to jest cała gromada, to można powiedzieć, że to jest nawet 100-150 osób, to się zaangażowało. No i jest mi naprawdę niezmiernie miło.
Powiedz mi, Paweł, ile kosztuje taka wyprawa?
Powiem tak, jeżeli macie cały sprzęt, bo to chodzi głównie o szukanie sponsorów na sprzęt, znaczy chciałem ulepszyć swój sprzęt, ponieważ ten, który mam dotychczas, jest za słaby na tego typu wyprawę, ale jeżeli ktoś już na przykład podróżuje, bardzo dużo chciałby pojechać, mając już skompletowany cały, mając wszystko, co jest potrzebne, to tylko zostaje nam załatwić sprawy formalne i taki koszt takiej wyprawy to jest 1000-1500, czyli to jest bardzo, bardzo mało, tym bardziej, że nie korzystam żadnych hoteli, nie płacę za noclegi, wszystko mam ze sobą i to jest naprawdę tanio. Ten koszt, który podałem, to jest tylko koszt wiz i jedzenia, nic więcej.
No właśnie, gdzie będziesz spał?
Pod chmurką. Pod chmurką, gdzieś w lesie, pod namiotem. Przede wszystkim nie jadę przez duże miasta, więc raczej nie powinienem mieć problemu z rozbiciem się gdzieś na jakiejś łączce czy w lesie. No, a ewentualnie w stodole u jakichś miłych gospodarzy. No ale planuję przede wszystkim spać na dziko.
No to jest taki dosyć ambitny plan. Mnie osobiście by przerażał, zwłaszcza, że ty jedziesz sam. Nie boisz się trochę?
Boję się piekielnie, ale akurat rok temu przekonałem się na swojej wyprawie rowerowej na Bałkany, gdy wracałem samotnie, przekonałem się, że to jednak bardzo fajna sprawa. Tak, człowiek jest zdany tylko na siebie, wszystko sam planuje, przygotowuje trasę tylko pod siebie, sam decyduje, kiedy ma zrobić przerwy, kiedy wstaje, kiedy idzie spać, kiedy je. No jednak to mi się spodobało, że ja w pojedynkę, tak, no zależy tylko od ciebie, co i jak i kiedy robisz.
No właśnie, jak będzie przebiegać twoja trasa w tym roku?
Znaczy chodzi o przez jakie kraje będę przyjeżdżał?
Tak, dokładnie.
Znaczy chciałbym wyruszyć już za tydzień prawdopodobnie w czwartek albo w piątek. Natychmiast jak odbiorę wizę irańską i rosyjską w Warszawie. No i wyruszam z Białegostoku pociągiem do Jarosławia. To jest 20 km od Rzeszowa i 20 km od granicy ukraińskiej. No i stanę, zaczynam pedałowanie. Już tam wsiadam na rower i pedałuję przed siebie i chcę jechać przez takie kraje jak Ukraina, Rosja. I tutaj planowałem na początku jechać przez Gruzję i Azerbejdżan, ale Azerbejdżan odpadł od razu, ponieważ okazało się, że nie mogę przekroczyć tego, w żadnym wypadku tego kraju drogą lądową. No i muszę już ten kraj opuścić, opuścić go na swojej mapie wyprawy. No i następnie okazało się, że nie mogę przekroczyć granicy rosyjsko-gruzińskiej, bo albo bym dostał, jak to znajomi opowiadają, się śmieją, że dostałbym serię z kałaszek, albo bym wdepnął jakieś pole minowe, cały ten teren jest, wyższy stopień zagrożonego, podniesionego ryzyka. No i będę musiał korzystać z drogi morskiej, korzystać z promu na Morzu Czarnym. No i z Rosji ominę całą Abchazję, dopłynę aż na sam koniec Gruzji. Następnie z Gruzji będę pedałował przez Turcję do Iranu. w Iranie chciałbym zajechać aż za Teheran, zdobyć najwyższy szczyt tego kraju. No i z powrotem, i tu się zaczyna droga powrotna. Iran jest tak jakby półmetkiem mojej wyprawy. I z Iranu będę jechał przez Turcję, następnie Rumunię, Bułgarię, Węgry i Słowację. No i potem do Zakopanego rowerem i tam już wymarzony powrót do domu, także pociągiem.
Jak myślisz, ile czasu zajmie ta wyprawa?
Myślę w wersji optymistycznej. No, chciałbym, żeby to się zmieściło w granicach 60-70 dni. Więc no, tak około 2 miesięcy, plus minus parę dni.
Będziesz miał kontakt ze swoimi bliskimi? Zabierasz jakieś sprzęty, które ci pozwolą dać raz na jakiś czas znak, że wszystko w porządku, że żyjesz, nic ci się nie stało?
Znaczy, mam tylko jedną możliwość, tylko wzięcia telefonu komórkowego, ewentualnie może gdzieś po drodze uda mi się skorzystać z jakiejś kafejki internetowej, ale głównie staje telefon komórkowy, tylko już słyszałem wiele głosów w internecie i od znajomych, że ponoć się ciężko ze złapaniem zasięgu. No, nie wiem, no, zostaje tylko telefon komórkowy, tym bardziej, że chciałbym przynajmniej raz dziennie pisać rodzicom SMS-a, gdzie jestem, ponieważ gdyby coś mi się stało, urobi się kontakt, to przynajmniej oni mieliby taki orientacyjny punkt, w którym mogłem zaginąć, albo gdzie mogli mi się szukać. Tak przynajmniej mówiłem rodzicom. No i zostaje tylko telefon komórkowy, żeby dać jakikolwiek znak życia, jak się czuję, gdzie jestem, no i czy wszystko ze mną w porządku.
No, rodzice nie oponowali przeciwko tej wyprawie, nie boją się, pewnie też troszeczkę mieli przeciwko.
Oponowali, oponują i będą oponować cały czas, ale jak to rodzice, znaczy powiedziałem, że jadę na pewno, zdanie już nie zmienię, ale rodzice zostają jak to rodzice, no są wspaniali i oponują cały czas, ale z drugiej strony, gdy o coś ich proszę, to cały czas mi pomagają i zawsze mogę na nich liczyć przez całe swoje życie. I tak jest tym razem. Gdy o coś proszę, to ze wszystkich możliwych sił starałem się pomóc. Czyli no, rodzicom także teraz chciałbym bardzo podziękować.
Ty, Paweł, już chyba przyzwyczajałeś trochę swoich rodziców do takich wypraw. Z tego co wiem, to nie pierwsza wyprawa rowerowa na tak daleki dystans.
Znaczy, to nie jest pierwsza wyprawa, ale pierwsza samotna. I tak samo jak jechałem rok temu z moim kolegą na Bałkany. Też rodzice strasznie się bali, ale gdy wyjeżdżam teraz, to tamto to było nic w porównaniu z tym. No i rodzice będą pewnie tak powtarzać całe życie, ale no, boją się strasznie. Nie ukrywam i, ale staram się ich przekonać, że jednak nic mi się nie stanie, że wszystko będzie w porządku. No, ja się tak śmieję, że strzeżonego Pan Bóg strzeże. Jeżeli wszystko będzie w porządku, to i wszystko powinno pójść po mojej myśli.
Jak Paweł przygotowywał się do wyprawy na Kaukaz i jakie ewentualne niebezpieczeństwa mogą na niego czyhać, na co powinien być przygotowany, o tym wszystkim powiemy za kilka minut. Wracamy za chwilę. Paweł Dunaj, rowerzysta, podróżnik, bardzo dzielny i bardzo sympatyczny młody człowiek, student Politechniki, jest dzisiaj moim gościem. Paweł wybiera się samotnie rowerem na Kaukaz. Tak będą wyglądać jego wakacje. Wakacje, do których przygotowuje się już od 3 miesięcy. Właśnie, powiedziałeś, że zacząłeś na początku marca. Od czego zacząłeś przygotowania do wyprawy rowerowej? Były kupione mapy, to na pewno, ale pewnie jakieś inne kwestie także trzeba było załatwić.
No następnie, no jeżeli ma być wyprawa rowerowa, to przygotowanie swojego roweru. Po zeszłorocznej wyprawie z roweru, można powiedzieć, został wrak, została tylko sama rama i koła, ale wyposażyć to w przerzutki, w opony i we wszystko, to jednak było co robić. No i zaczęło się od kompletowania całego sprzętu rowerowego przede wszystkim, bo to jest jakby no, ten kręgosłup, cały szkielet wyprawy. Następnie, no, skolekcjonowanie całego sprzętu pozostałego, czyli sprzętu wysokogórskiego, namiotów, śpiwora. Kolejna sprawa było przejście piekielnej biurokracji, jak dla mnie, no, było to najgorsze ze wszystkich przygotowań. Dowiedziałem się takiego znajomego, że znaczy w ogóle planowałem zdobycie wiz, zaczęcie przekraczania tej całej papierkowej pracy, jakoś około 10 czerwca, czyli niecałe 2 tygodnie temu. Ja na szczęście trafiłem na jakiegoś podróżnika, który także wybiera się do Indii. Znaczy on się wybiera do Indii, ale także przez Iran. I powiedział mi do mnie tak: Paweł, jeżeli nie załatwisz tego jeszcze dzisiaj, ja był dokładnie 1 czerwca, jeżeli nie załatwisz jeszcze tego dzisiaj, nie zdążysz z uzyskaniem wizy irańskiej. A on powiedział, że już czeka na wizę irańską 4 tygodnie, więc ja miałem to szczęście, że dowiedziałem się dokładnie wczoraj, że uzyskałem wizę irańską, ale faktycznie gdybym zaniósł już te 10 dni później, czy nawet tydzień, już bym z tym nie zdążył. Już bym nie mógł, już by moja wyprawa przebiegała całkowicie inaczej. Więc no, przede wszystkim było uzyskanie wiz i to były te największe przygotowania, ale także przygotowanie swojego ciała pod względem formy fizycznej.
No właśnie.
i oraz przygotowanie psychiczne, bo jednak niektórzy ludzie mawiają, że człowiek, który ma silną wolę i silną psychikę, może zrealizować więcej niż taki człowiek, który jest silny, umięśniony, jakoś przygotowany wydolnościowo, niż taki człowiek, niż ten człowiek, który ma mocną psychikę.
No właśnie, to jak przygotowywałeś się? Może zacznijmy na początku od tego przygotowania fizycznego, no bo kondycje na przejechanie tych ilu tysięcy liczyłeś?
Znaczy, no liczyłem, to będzie, wyjdzie tak, znaczy, dość optymistyczna wersja, że jeżeli nie zabłądzę, jeżeli nie zgubię drogi, około 6,5 tysiąca do 7 tysiąca kilometrów. Tylko samego pedałowania, już nie liczę tych około 1200 km w Polsce przejechanych pociągiem.
No właśnie, to 7000 km to jest jednak spory kawałek dla wielu takich weekendowych rowerzystów, pewnie zupełnie nie do pomyślenia i nie do przejechania. Jak ty się przygotowywałeś do tej wyprawy, żeby po prostu podołać temu fizycznie?
Ja miałem to szczęście, że ogólnie staram się uprawiać sport, lubię to przede wszystkim. Miałem możliwość grania w swojej drużynie harcerskiej oraz także na WF-ie na uczelni w siatkówkę. Grałem także w towarzystwie sportowym w niedzielę. Znaczy to razem wychodziło tak, że miałem 3 razy w tygodniu siatkówkę. Jest to niesamowicie przygotowy organizm pod względem wydolnościowym, wydolności tlenowej, ale także miałem możliwość korzystania z siłowni 3 razy w tygodniu w celu wzmocnienia mięśni nóg oraz całego ciała. Ale przede wszystkim chodzę na te siłownie, miałem na myśli podbudowanie, jakby nabranie, jak to mówią fachowcy, nabrania masy mięśniowej, ponieważ bałem się, że jak będę wyglądał jak jakiś taki mały chłopczyk, chudziutki, to Rosjanie mogą sobie pomyśleć, że o, taki mały, to może go pobijemy i zabierzemy mu cały jego sprzęt. No i taki przede wszystkim był zamiar chodzenia na tę siłownię. No i właśnie tylko te 3 rzeczy. Jeszcze czasami udawało mi się biegać raz w tygodniu. Czyli wysiłku było, ale miałem to szczęście, że ja to lubiłem. I nie miałem kłopotu, nie miałem takiego przymusu, że musiałem, bo muszę.
Czy ty ćwiczyłeś pod okiem jakiegoś trenera, czy sam sobie zrobiłeś taki program treningowy?
Nie, wszystko robiłem sam. Znaczy to nie było jakieś specjalistyczne ćwiczenie, tylko ćwiczenie dla siebie. Ale też dzięki temu, że to lubiłem, to wychodzi, nawet widać tego efekty. Miałem dzięki panu Piotrowi Klimowiczowi, to jest asystent studium wychowania fizycznego u nas na uczelni, przeprowadził nawet specjalnie dla mnie test wydolnościowy, test organizmu na wydolność tlenową. Znaczy byłem bardzo zadowolony, ponieważ testy wyszły jak najbardziej pozytywne. Przynajmniej byłem zadowolony z tego wyniku. No i tak się podbudowałem się tym, że wszystkie te ćwiczenia nie poszły na marne i są tego efekty.
A jak się przygotowywałeś psychicznie?
Przede wszystkim dużo czytałem, co mnie może czekać, ponieważ nie chcę się załamać z jakąś drobnostką, na którą mogę nie być przygotowany i starałem się dowiedzieć wszystkich możliwych zagrożeń, co może mnie spotkać na trasie podczas pedałowania, jak mogą być nastawieni do mnie ludzie z tamtych krajów, szczególnie Rosjan, ale także zorientować się w mapie, czy jakie tereny, przez jakie dokładnie zorientować się z sytuacją polityczną danych krajów, bo to jest najważniejsze chyba. Żeby wiedzieć, do jakiego kraju się jedzie, jak się trzeba zachowywać, tak jak będę w kraju islamskim, czyli nie mogę jakoś ubierać się typu tak jak na plaży. No i przede wszystkim takie przygotowania, czyli zorientowanie to jest takie psychiczne nastawienie, przygotowania na najgorsze, czyli chyba o to chodzi.
No to w takim układzie zdradź naszym słuchaczom, jakie takie najtrudniejsze rzeczy mogą cię czekać, jakie mogą być największe zagrożenia czyhające na ciebie w czasie wyprawy?
Przede wszystkim, znaczy nie wiem, czy mogę teraz mówić, bo żeby potem nie było jakichś komplikacji, ale dużo czytałem w internecie, że może być wiele kłopotów z milicją w Rosji. Jest to nadal kraj milicyjny i tak jak czytałem z wypraw innych podróżników, którzy także na przykład jeździli samotnie, opisywali, że dochodzi do wielu paradoksów, typu, że potrafili wlepić mandat dla Polaka za jazdę na rowerze pojezdni. No i to takie, czasami człowiek się nie wykłóci. Z tego, co mówią wszyscy otwarcie, prosto w oczy, że w Rosji bez łapówek niestety nie pojedzie się dalej. Boi się tego najbardziej, że mogę zostać okradziony pod pretekstem jakiegoś wykupienia się. Tego się najbardziej obawiam. Ale także te rejony, w których mam być, szczególnie rejony Gruzji, granicy rosyjskiej, są to takie rejony w miarę niebezpieczne. Niektórzy mówią nawet, że to jest prowadzona zimna wojna politycznie. Ogólnie boję się, żebym nie popełnił jakiegoś głupstwa, którego mogę nie być świadom. Czyli tak jak może być na takiej zasadzie, że człowiek nie wie, że jest granica, człowiek ją przekroczy, a zaraz jakiś cel, znaczy nie celnik, ale pogranicznik będzie chciał mnie zatrzymać, albo nawet próbować zestrzelić za próbę nielegalnego przekroczenia granicy. No, obawiam się wielu rzeczy. Zagrożeń jest wiele, ale staram się przygotować do nich jak najlepiej, bo chyba człowiek świadomy jest najbardziej... Znaczy, człowiek nieświadomy jest może najbardziej zagrożony.
No, chyba wszyscy twoi bliscy będą mocno, mocno się martwić w czasie tych 60-70 dni twojej nieobecności. Ja myślę, że będą również trzymać za ciebie kciuki. Jak zareagowali na ten pomysł wyprawy twoi przyjaciele, znajomi?
Powiem tak, im człowiek jest starszy, tym podchodzi do takiej wyprawy bardziej poważnie. I wtedy im starszy człowiek, to mówi, że człowieku, co ty wyprawiasz? Ale dla młodych ludzi, typu moi rówieśnicy albo jeszcze młodsi, na przykład z drużyny harcerskiej, mówią, że Paweł, no rewelacja, też chcielibyśmy tak spróbować, ale na przykład już jak rozmawiamy ze swoimi wujkami, cieciami, no to oj, naprawdę ciężko słuchać. Nawet staram się tego unikać, ponieważ staram się uświadomić z każdych możliwych sił i to jest tak, no bardzo poważnie tego podchodzą i strasznie się o mnie obawiają, co może mnie spotkać na trasie.
A jak to wygląda, jeżeli chodzi o twoje życie w tym momencie, jeszcze przed wyruszeniem? Stałeś się chyba w Białymstoku osobą dosyć popularną. O tej wyprawie no, wiedzą wszystkie media. Jesteś zapraszany do audycji. Wypowiadasz się na ten temat. Jak wrócisz, to będziesz prawdziwą gwiazdą. Nie przeraża cię to trochę?
Znaczy, przyznam, no nie wiem. Jakoś nikogo nie spotkałem. Mi się, że ktoś mnie poznał i nie czuję się żadnym patyk jako gwiazda. Po prostu, tak jak tutaj jest w Radio Kadr, sam zaproszony, to przybyłem. Ale nie mam w żadnym wypadku jakiegoś takiego wrażenia, że jakoś czuję się wyższony albo jakoś w ten sposób. Nie w żadnym wypadku, po prostu no, pedałuję na rowerze i tylko tyle i to jest mój cel. Próbuję realizować swoje marzenia i bynajmniej nie robię tego na pokaz, więc no, nawet mi zależy być gwiazdą. Zależy mi tylko, żeby realizować swoje marzenia.
A czy będziesz w jakiś sposób dokumentował tą wyprawę?
Tak, jak najbardziej. Przede wszystkim dlatego, że chciałem się rozliczyć ze swoimi sponsorami, którym obiecałem, że po wyprawie dostarczę dokumentację, po wyprawie dostarczę sporo fotografii, ale przede wszystkim będę prowadził pamiętnik, znaczy no, może nie tyle pamiętnik, dziennik wyprawy, czyli ile statystyki, tak samo ile przejechałem dziennie, ale w czasie takiej wyprawy jest wiele ciekawych historyjek. Nie wiem, czy mogę teraz opowiedzieć o jednej takiej ciekawej.
Oczywiście, prosimy.
W zeszłym roku przejeżdżając przez Węgry samotnie. W ogóle w czasie wyprawy nie mam ze sobą jakiejś, znaczy nie czerpię wody z kałuży czy ze studni, tylko zajeżdżam do jakiegoś gospodarstwa na wsi i proszę o wodę. Ale pewnego dnia skończy mi się cukier do herbaty, a że nie potrafię wypić takowej bez dodatku cukru, a nie opłacało mi się kupować całego kilograma, no bo co ja z tym kilogramem zrobię? Więc chciałem poprosić o cukier i wodę na Węgrzech, ale nie wiedziałem, jak jest woda i cukier po węgiersku. Wszystkich w tych krajach, w których wcześniejszych byłem, to albo mógł się człowiek dogadać po angielsku, albo nawet powiedzieć coś po polsku, wszyscy mnie rozumieli. No i to był kłopot, jak się dogadać. I miałem akurat taki, wpadłem na pomysł, żeby jadąc sobie szosą, znaleźć jakąś butelkę typu Coca-Cola albo jakiegoś innego napoju. I tam jest zawsze skład chemiczny, cały skład danego napoju. I ja mam to szczęście, że znalazłem butelkę Coca-Coli, na której były napisy po polsku, węgiersku i angielsku. I dzięki temu mogłem zobaczyć, jak jest woda po węgiersku, tak samo jak jest cukier. No i zajeżdżam już, znając te słowa, zajeżdżam do jakiegoś gospodarstwa i proszę, mówię, wistka und cukor. Proszę, wodę i cukier. No i kobieta idzie, staje oczywiście przed bramką, czekam, bali się, że mogę ich napaść, okraść, więc czekałem spokojnie przed bramką. I nagle przynosi kobieta wodę w butelce. No ale się pytam, gdzie jest cukier? A kobieta pokazuje, że ona rozpuściła cukier w butelce. I miałem przez to 2 litry wody z rozpuszczonym cukrem, no i nawet nie musiałem potem herbaty słodzić, tylko przez to nie mogłem sobie zrobić zupy chińskiej. To taka śmieszna historia. No i takie historie warto zapisać, no wielu ludzi z tego się śmieje, przede wszystkim ja potem mam miłe wspomnienia, no i na tym mi zależy to notować, bo takich miłych wspomnień jest naprawdę bardzo, bardzo dużo.
Do tych wszystkich historii jeszcze wrócimy za kilka minut. Dajmy naszym słuchaczom od tych atrakcji chwilę odpocząć. Paweł zostaje jeszcze z nami. Wkrótce dowiemy się, w jakie elementy powinien być wyposażony rower podróżnika, który wybiera się w taką wyprawę. No i właśnie, jakie rzeczy powinien taki podróżnik ze sobą mieć, typu cukier, typu zupki chińskie i tak dalej, i tak dalej. Zostańcie z nami, drodzy słuchacze, będzie ciekawie. Wracamy do studia. Paweł Dunaj, czyli człowiek, który jedzie na Kaukaz rowerem, samotnie, czyha na niego mnóstwo niebezpieczeństw, ale on nie traci pogody ducha i chyba niełatwo go z tej równowagi wytrącić. Przydały się, co? Te treningi takie, żeby psychikę swoją wzmocnić.
Tak, tak, tylko jeszcze tak może przeproszę, tylko tak Bogom nie mów, że czekają na mnie niebezpieczeństwa i tak dalej, bo do domu nie będę mógł wrócić, rodzice mnie nie wypuszczą, no i będzie numer, że przychodzę do radia, to się chwalić o jakiejś wyprawie, a przyjdę, okaże się, że rodzice mnie nie puszczą, więc tutaj jest, może uważać na słowa, bo rodzice słuchają coraz tej audycji.
Miejmy nadzieję, że będą cię wspierać, tak jak wspierają cię wszyscy inni przyjaciele, znajomi. Ja cię wspieram bardzo mocno w tej chwili, przede wszystkim chociażby dlatego, że liczę, że jak wrócisz z tej wyprawy, to się pojawisz u nas w studio i opowiesz o tym, co się w ciągu tych 60-70 dni działo.
Znaczy, jak najbardziej, no, jesteś bardzo miłą osobą i bardzo miło mi się z tobą rozmawia, no jak najbardziej.
Ale żeśmy sobie posłodzili tak jak tą wodą z cukrem. No właśnie, wróćmy na chwilę do tych sympatycznych sytuacji, które zdarzają się w czasie wypraw. Ta wyprawa na Kaukaz, która cię czeka, to nie jest twoja pierwsza wyprawa, no pierwsza samotna, tak jak wspomniałeś, ale już kilka miejsc na świecie na dwóch kółkach zwiedziłeś. Gdzie byłeś?
Znaczy, na kółka, tak naprawdę, za granicą byłem tylko w jednym miejscu. Była to zeszłoroczna moja wyprawa z moim kolegą na Bałkany. Dojechaliśmy do Chorwacji nad Adriatyk, do Rijeki. No i to była taka pierwsza nasza poważna wyprawa, ale miałem jeszcze możliwość wcześniej wyjeżdżania ze swoją drużyną harcerską, ale także ze znajomymi alpinistami, amatorami. No i od tego się wszystko zaczęło, ale taka naprawdę poważna wyprawa była rok temu z moim kolegą Kamilem Pietryszykiem, gdzie razem pojechaliśmy właśnie nad Adriatyk. No i zaczęło się, zapałem tego bakcyla, jak to mówią rowerzyści w tym swoim slangu rowerowym, zaraziłem się cyklozą, czyli chorobą rowerową. Ja od tamtej pory pedałuję ile się da.
Skąd w tobie taki niespokojny duch, który każe ci cały czas szukać nowych wyzwań i stawia przed tobą, a raczej w tobie buduje marzenia, które wielu osobom są dalekie?
Że przyznam, trudno mi na to pytanie odpowiedzieć. No, to jest tak, jakby zapytać, skąd powstał świat. No nie wiem, to jest, skądś to jest. Nie mam pojęcia. Znaczy, mogę tylko spekulować, że prawdopodobnie wszystkie moje pasje zrodziły się w drużynie harcerskiej. No i tam się wiele nauczyłem i może tam się tym wszystkim zaraziłem, że wszystko to jest z mojej drużyny harcerskiej, gdzie miałem poznałem wielu wspaniałych osób, między innymi podróżników, także rowerzystów, wielu alpinistów. No i chyba tak, no, oni mnie tym zafascynowali, powiedzieli, że tam jest wspaniale, że warto spróbować, no i że warto realizować swoje marzenia, to przede wszystkim. No i chyba od tego wszystkiego się zaczęło.
No i ty realizujesz je bardzo skutecznie. Miejmy nadzieję, że to kolejne marzenie twoje również zostanie spełnione i przyniesie ci wiele pięknych wrażeń i wspomnień. Zanim jednak wspomnienia z wyprawy, to jeszcze nadal przygotowania do wyprawy. Powiedzmy, co powinien mieć rowerzysta, który wybiera się w tak daleką wyprawę i zamierza pokonać na dwóch kółkach taki odległy dystans?
No przede wszystkim rower. Rower, następnie no, w coś musi to zapakować, cały swój bagaż musi to zapakować. W plecach niestety już tego wszystkiego nie włoży, ponieważ no, ktokolwiek jeździ z plecakiem na rowerze ważący ponad 5 kg, to już no, po pewnym dystansie czuje to wszystko, że to widać, że to nie da się tak jechać. Strasznie potem bolą plecy. No i następnie trzeba przygotować, kupić sakwy rowerowe. Kolejne to i reszta, tak naprawdę cała reszta sprzętu to jest sprzęt jak na zwykły biwak, czyli namiot, śpiwór, sprzęt, nie wiem, kosmetyczkę z całym wyposażeniem, jedzenie, prowiant. Tu w tym momencie przygotowuję prowiant na około 2-3 tygodni, dlatego że nie wiem, jak to może być na wschodzie z kupnem prowiantu. Co jeszcze? Sprzęt wysokogórski, jako już zamierzam zdobywać góry w Rosji i w innych krajach. No i to chyba wszystko, ale ogólnie to jest taki sprzęt jak chyba wszyscy widzieli, sprzęt, czyli rower, oczywiście sprzęt naprawczy do roweru, już opowiadam znajomym, że sprzętu naprawczego, części zamiennych, waga tych wszystkich części zamiennych i naprawczych będzie mniej więcej ważyło tyle, ile cały mój rower. W czasie takiej wyprawy teoretycznie psuje się cały rower i trzeba codziennie wymieniać jakąś część w rowerze.
A ty ważyłeś już cały ten swój ekwipunek? Ile będzie się kilogramów przemieszczało wraz z tobą?
Przyznam, że nie mam wagi w domu, ale mając doświadczenie z zeszłorocznej wyprawy, gdy dystans był krótszy i nie zdobywaliśmy z kolegą gór, to sam bagaż razem z rowerem, czyli sakwy, rower i cały wszystko to ze sobą biorę, waży około 40-45 kilogramów. I tak myślę, że no, w tym roku raczej nie przekroczy i to będzie maksymalnie 50 kilogramów. Czyli ja z rowerem będę ważył no, dużo, więc jak ktoś mi wejdzie pod koło, to oj, może być naprawdę ciężko.
Jeżeli chodzi o wyżywienie, sam sobie będziesz gotował? Masz też jakieś drobne pomoce kucharskie?
Znaczy przede wszystkim to nie będzie jakichś tam fachowych posiłków, dań typu, nie wiem, smażona ryba po grecku, czy jakieś ziemniaczki gotowane. Będzie to jakieś zwykłe jedzenie, żeby tylko tyle, żeby przetrwać i zaspokoić niezbędne witaminy w organizmie, bo to jest ważne. Będę gotował sobie sam, na zwykłym palniku kuchennym. Będę gotował takie jedzenie typu zupki. Przede wszystkim będą to dania typu instant. Chyba, że dostanę właśnie jakieś kartofle, czy kupię sobie jajeczka, jajka, na przykład kurze, czy jakiekolwiek inne, żebym mógł sobie ugotować. No i będą takie jedzenie, no, których przygotowanie nie zajmuje więcej jak 50 minut, ponieważ muszę też oszczędzać na gaz, benzynę, z którego będę korzystał. Ale to będą, znaczy nie będą to żadne takie dania super, super, że można aż się delektować, ale w czasie tej wyprawy naprawdę wszystko smakuje. Jak się przejdzie te 50, 100 czy 150 kilometrów, to człowiekowi smakuje nawet taka rzecz, której w życiu nie pomyślał, że ją zje. Że tak, ja nie lubię zupy grzybowej, nie potrafię zjeść, a na takiej wyprawie wszystko jest możliwe i można zjeść z takim smakiem, że człowiek będzie w siódmym niebie. No tak smakuje, że oj, aż nie potrafię tego wyrazić.
Powiedz mi, ile zamierzasz przejeżdżać dziennie kilometrów?
Zeszłoroczne doświadczenia wyprawa pokazała, że przynajmniej ja jestem w stanie przejechać od 150 do 200 kilometrów. I to jest, według mnie to jest bardzo dużo. I, znaczy, zresztą wszystko pokaże drogę, jak będzie noga podawać, co właśnie w slangu rowerzystów oznacza, jak się będzie podawać, jak się będzie jechać, czyli jak będzie organizm zareagował i na warunki atmosferyczne, i na taki wysiłek fizyczny. No wszystko zależy od, wszystko pokaże droga i czas, bo no, można planować, ale planowanie, a rzeczywistość to są dwie różne rzeczy.
A jakie zabierasz ze sobą ubrania? Czy masz jakieś specjalistyczne, przewiewne, oddychające koszulki, spodenki z przytymi wkładkami, poduszeczkami? Nie wiem, co rowerzyści jeszcze potrzebują na takie wyprawy.
Tak, no trochę jest tego sprzętu, no, nie ukryłem, że będzie go bardzo dużo, ale tak no, przede wszystkim dojazdy na rowerze, rowerzyści będą wiedzieli, o co chodzi, czyli spodenki z pampersem. Są to takie specjalne spodenki z taką wkładką, to jest taka gąbka, którą ma się pod, nie wiem jak to, no dobra, każdy będzie...
Tam, gdzie kończą się plecy.
Tak, tam, gdzie kończą się plecy. No i przede wszystkim dzięki temu człowiek nie narobi sobie jakiejś krzywdy dla naszej pupy. No i to jest najważniejsze według mnie w czasie całej wyprawy rowerowej, żeby mieć dobre siodełko z dobrą odzieżą pod plecami. To jest najważniejsze. Ale reszta to jest zwykłe ubranie, tak naprawdę. Zwykłe swetry, zwykła kurtka, tylko że może w ciut większej ilości niż to się normalnie wyjeżdża w jakieś góry, czy no gdziekolwiek indziej.
A czy ty mniej więcej orientujesz się, jaka w krajach, do których zmierzasz, będzie pogoda w tym okresie?
Tak, znaczy z tego, co się orientowałem, to będzie pogoda dużo cieplej niż mamy dzisiaj w Białymstoku. To będzie od 20 do 35 stopni. Z tym wyjątkiem, że jeszcze jak będę się starał zdobyć swoje szczyty, zaplanowane szczyty, tam może być minus 10, minus 15, minus 20. I najbardziej obawiam się tego w Iranie, ponieważ jeśli będzie plus 30, nie za bardzo mogę jeździć w krótkich spodenkach, w krótkim rękawku, no żeby nie narazić się dla całej, żeby uszanować ich całą religię i cały ten islam, cały islam. No i no przede wszystkim na to, czyli to właśnie to przygotowanie, zapoznanie się tych wszystkich, zapoznanie się ze sytuacją polityczną i religijną danego kraju, żeby nie urazić ludzi religijnych.
Czy myślisz, że uda ci się nawiązać jakieś przyjaźnie, bo jednak ponad miesiąc samotności może to skwierać?
Powiem tak, na takiej wyprawie w pojedynkę, gdyż wracałem w zeszłym roku, przekonałem się, że każdy napotkany człowiek staje się twoim przyjacielem. Może kolejną historyjkę przytoczę.
Ależ oczywiście.
Jechałem w Chorwacji, no i jadłem bardzo wcześnie się na nie, około 6-7 rano, już była godzina 14-15, organizm przez ten czas, przez kilkanaście godzin nie jadł, był strasznie zmęczony, ale jakoś taką miałem motywację, żeby jechać przez siebie, nie chciałem się zatrzymać, ponieważ dobrze mi się pedałowało. No i sobie jadę sobie góra-dół w Chorwacji, góra-dół i nagle, znaczy w jakiejś wsi, stała, nie wiem czy to jakaś była impreza w tej wsi, zebrało się 20 chłopa przed jakimś domem, czy przed jakiś dom kultury ich, czy to remiza strażacka i popijali sobie wino, mieli pełne talerze, to zastawiony stół, dużo chleba, dużo kiełbas, dużo salami. No i oni zobaczyli, że jedzie rowerzysta. Wybiegli na środek drogi, zablokowali mi drogę i kazali się zatrzymać i zjeść, i się napić, wypić, i żebym tak tyle się najadł, że maszyn dał radę jechać. No i to takie właśnie było też takie no, miłe, że nie znałem ich całkowicie, oni mówili po chorwacku, ja po polsku, nie rozumieliśmy się doszczędnie, dosłownie. oni coś tak, było takie zdanie, że rozmawiali między sobą, oj, smakuje mu kolacja. Ja to jakoś zrozumiałem, nie wiem, jak oni to powiedzieli, ja to zrozumiałem. Powiedziałem, oj, smakuje, smakuje, i wtedy 20 chłopa zaczęło się śmiać. To był taki jak to żołnierze się śmieją, takie ho, ho, ho. No i cała wieś usłyszała, zaczęła cała wieś wychodzić, czemu tak się śmieją głośno. No ale to tak właśnie miła historia. Ale także druga, jechałem, niestety nie miałem pompki rowerowej, ale i złapałem gumę. No i nie miałem jak już zmieniłem dętkę, załatałem dziurę. No i teraz był kłopot, jak ja napompuję. Okazało się, że na mapie było pokazane, że następna stacja benzynowa, na której mogę napompować to koło, jest za około 4 km. No i zostaje mi albo prowadzić rower, albo jechać kosztem zepsucia opony, czy w ogóle całkowitego jego zniszczenia. Nagle jakiś mały chłopczyk, skądś wyleciał, nie wiem, czy to z pola, czy skądś, zobaczył, że jadę i prowadzę rower, czemu nie jadę? Zobaczył z tyłu, że mam gumę. Nagle gdzieś poleciał, nie wiem nawet gdzie, i nagle przylatuje mi z pompką. Tak znikąd i znalazła się pompka, napompowałem i mogłem jechać dalej. Nie wiem, czy to patrzeć tam nade mną czuwa, ale no bardzo dużo osób spotyka się na trasie, dużo osób chce pomóc. Tym bardziej, że rowerzysta to nie jest ani włóczęga, ani to nie jest wędrownik, ani to nie jest pielgrzym. To jest taka osobliwość, no nie łapie się do żadnej kategorii. I ludzie, gdy widzą rowerzystę, to tak uśmiechają się, od razu podchodzą, pytają, skąd jedziesz, dokąd jedziesz, czy może w czymś nie pomóc. Tak, no, ludzie widzą rowerzystę, są strasznie życzliwi. No i to jest takie bardzo miłe. Wszyscy ludzie widzą rowerzystę, chcą mu pomóc. No i to mnie najbardziej cieszy.
A jeszcze do tego dochodzi to, że Paweł jest ogromnie sympatycznym człowiekiem i chyba dużą osobowością. Przynajmniej ja go tak odbieram tutaj. Mam nadzieję, że i wy również po drugiej stronie odbiorników też tak to odczuwacie. Paweł, powiedz jeszcze o kilku rzeczach, których ci potrzeba. Czego ci jeszcze przed tą wyprawą brakuje? Czy są jakieś rzeczy, które ewentualnie byłyby ci potrzebne? Może jest jakiś spis? Wspominałeś o stronie internetowej swojej?
Znaczy napisałem na swojej stronie internetowej, przez te wszystkie swoje lata podróży i wyjazdu z drużyną harcerską udało mi się zgromadzić sprzęt, który wystarczy mi do tej pory. No niestety już będę zdobywał szczyty. Znaczy to będzie bardzo wysoka poprzeczka jak dla mnie. Nigdy nie, na takich wysokościach nie byłem. No i będą temperatury minus 20, minus 30 stopni. Gdy byłem w tym roku w Alpach na Sylwestra, mieliśmy właśnie takie temperatury i okazało się, że sprzęt, który miałem, był zdecydowanie za słaby i już nie wystarcza. I przede wszystkim potrzebuję dwóch rzeczy. Takie główne są to buty wysokogórskie i śpiwór. No ale niestety na razie nie mogę ich kupić, ponieważ nie mam pieniążków, nie mam środków na ten cel, a niestety to jest bardzo duży wydatek, ponieważ i śpiwór i buty kosztują około 1500 zł. Więc na razie tylko dostaję w sferze marzeń, ale na pewno jak już wrócę, to będę myślał nad ich zakupem, żeby mieć na kolejną wyprawę.
A ja myślę, że może ktoś z naszych słuchaczy gdzieś ma jakieś znajomości, mógłby pomóc Pawłowi. Paweł jest bardzo sympatyczny, ja daję gwarancję, macie moje słowo, że naprawdę spotkanie z nim jest wyjątkową przyjemnością. No i przede wszystkim pomoc młodym ludziom, którzy chcą coś robić w życiu, chcą realizować swoje marzenia, a czasami nie jest im łatwo. To może być dla nas dużą przyjemnością. Jeżeli spośród naszych słuchaczy jest ktoś taki, kto może by chciał pomóc, to ja nie mam nic przeciwko temu, pewnie Paweł też nie. Będzie to zawsze mile odebrane i mile odczytane. Ja jeszcze chciałabym odesłać naszych słuchaczy na twoją stronę internetową, bardzo fajnie przygotowaną. Przyznam szczerze, że zanim tutaj zaprosiłam cię do studia, to sobie troszkę posurfowałam po tym całym portalu. Jest tam dużo ciekawych informacji na temat tej wyprawy. Gdybyś mógł podać jej adres.
Może powtórzę dwa razy, żeby mógł przygotować sobie kartkę czy długopis. Jest to adres internetowy, który brzmi www.kaukaz.duna.pl.
Myślę, że jeszcze pod koniec naszego spotkania przypomnimy adres tej strony jeszcze raz. Teraz na koniec kilka słów takich o twoich emocjach. Za tydzień wyjeżdżasz. Jakie się kłębią w tobie emocje? Jakie myśli?
Przede wszystkim już chce mi się strasznie jechać na wakacje. Całe te wszystkie ubiegłe miesiące to była nauka, nauka i nauka. No już żyję cały czas tą wyprawą. Już chcę wyjechać z Białegostoku. Chcę już jechać przed siebie, poznać ten świat, zobaczyć piękne widoki, piękne krajobrazy. No i przede wszystkim radość, że już za tydzień, trochę więcej niż za tydzień, ponieważ planuję wyjechać w czwartek albo w piątek. No już marzy mi się. No już już aż prawie sypia się mogę po nocy, żeby wyjechać. W końcu wyjechać i móc pedałować przed siebie, prosto do celu, oby do przodu. I jechać, jeszcze raz jechać, by noga podawała.
A już jesteś po sesji, czy jeszcze jakieś egzaminy
sesja dopiero się zaczyna jutro i mam przez to kolejne półtora tygodnia. Więc no, jeszcze trzeba przejść sesję. Czyli jest to, według mnie, to jest dla mnie większe wyzwanie niż cała ta wyprawa.
Miejmy nadzieję, że pomyślnie wszystkie egzaminy uda ci się zdać i z czystym sercem i lekkim sumieniem będziesz mógł pedałować przez Europę. Mam nadzieję również, Paweł, że po wyprawie zjawisz się tutaj u nas, żeby opowiedzieć o swoich wrażeniach. Będziemy wszyscy mocno trzymać za ciebie kciuki. Kto wie, może uda nam się jakoś spiknąć telefonicznie w tym okresie?
Znaczy, będę się starał zadzwonić, spróbować przynajmniej... Znaczy, jeszcze właśnie tutaj, ponieważ jutro wybieram się do jednego z salonów telefonii komórkowej i możliwe, że jest duże prawdopodobieństwo, że będą chcieli im zasponsorować, czyli, nie wiem, udzielić jakieś, podarować jakieś karty prepaid, czy nawet dać telefon na abonament. Właśnie dzięki temu, że mógł dzwonić raz w tygodniu, czy nawet co parę dni, znać relacji, gdzie jestem, jak mi się jedzie i jakieś powiedzieć, nie wiem, ciekawe historyjki, no i ogólnie co o mnie słychać. No i zobaczymy, ale to wszystko pokaże czas. Wszystko przed nami.
A powiedz mi jeszcze tak na sam koniec, o czym myślisz, jadąc przez te 100-200 kilometrów samotnie, nie mając się tak naprawdę do kogo odezwać? Co wtedy tak naprawdę jest w głowie?
No przyznam, że jechałem rok temu i nawet nie zdawałem sobie sprawy. W ogóle o tym nie myślałem. No po prostu, no człowiek sobie marzy. Znaczy tak, wiem jak już człowiek sam wraca, wtedy myśli, o jak fajnie, jeszcze trochę, będę już spał na swoim łóżku, będę jadł jedzenie mamy i taty, pyszne, na przykład jak to u mnie w domu, bo, znaczy strasznie, rodzice bardzo, bardzo lubią to robić, ziemniaczki pieczone. Jak już wracam z takiej wyprawy, to już tak mi się te ziemniaczki pieczone marzą, tak już aż czasami ślinka leci, jak jem już, jak już wracam. Wtedy już marzę tylko i wyłącznie o swoim łóżku, o domowym jedzeniu, no i przede wszystkim o tej atmosferze rodziny, bo teraz jak się wyjeżdża, tego się nie docenia, ale jak się wraca, właśnie po takim wyjeździe czasami tak sobie mówię, że taki wyjazd jest po to, żeby docenić te ciepło ogniska domowego, bo po takim wyjeździe to się docenia no niesamowicie.
Mam nadzieję, że uda ci się zrealizować twoje wielkie marzenie. Mam nadzieję, że uda ci się bezpiecznie przede wszystkim wrócić, że spotkamy się tutaj po wakacjach. Dziękuję ci bardzo za wizytę w studiu. To było przemiłe spotkanie. Będę trzymać mocno kciuki za powodzenie twojej wyprawy, no i czekać na jakiś kontakt z twojej strony. Dziękuję ci bardzo raz jeszcze za wizytę.
Także bardzo dziękuję.
Przypomnę, Paweł Dunaj.
Tak, i do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia.